Witam Państwa, Bartłomiej Zapała, naszym gościem, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin. Dzień dobry, panie premierze.
Witam serdecznie.
Dziś ze szpitala ma wyjść premier Beata Szydło. Nie mogła uczestniczyć po piątkowym wypadku w Oświęcimiu w wtorkowym posiedzeniu rządu. Pan też miał przygody z swoim samochodem. Procedury przewożenia najważniejszych osób w państwie powinny ulec zmianie?
Mój przypadek był kompletnie nieporównywalny z wypadkiem pani premier, bo my po prostu najbanalniej w świecie złapaliśmy gumę i dojechaliśmy na takiej plastikowej, zastępczej oponie 15 km do najbliższej stacji benzynowej, ani przez moment nie było żadnego zagrożenia. Natomiast ja mam same pozytywne doświadczenia we współpracy z Biurem Ochrony Rządu. Jeżeli jednak zdarzają się przypadki, no chociażby takie jak ta niefortunna kolizja dwóch samochodów z udziałem samochodu pani premier, to oczywiście trzeba sprawę zbadać.
Potrzebne jest powołanie nowej służby?
Mam tutaj pełne zaufanie do ministra Błaszczaka. Ja sam nie jestem ekspertem od tych spraw. W ogóle tak ze zdumieniem słucham setek polityków i dziennikarzy, którzy mają gotowe odpowiedzi na to, jak powinny wyglądać profesjonalne służby. Ja wolę ufać ekspertom i jeszcze raz podkreślę. Uważam, że takie opinie potępiające w czambuł Biuro Ochrony Rządu są bardzo krzywdzące dla funkcjonariuszy, którzy na co dzień narażają się w swoje bezpieczeństwo, swoje życie w imię obrony polskiego państwa. To są na ogół żołnierze, którzy byli na misjach w Afganistanie, Pakistanie, Iraku. Odważni, profesjonalni ludzie. Naprawdę uważam, że powinniśmy wstrzymywać się z jakimikolwiek zbyt daleko idącymi ocenami funkcjonowania BOR-u, bo to jest krzywdzące dla tych ludzi.
Obóz Zjednoczonej Prawicy zatrzeszczał po tym, gdy zapowiedział pan, że nie będzie głosował za wprowadzeniem z datą wsteczną dwukadencyjności w polskich samorządach?
Nie zatrzeszczał, dlatego że my przed wyborami umówiliśmy się na cały szereg reform i w tych sprawach, w których Prawo i Sprawiedliwość zawarło z naszą partią, z Polską Razem porozumienie, wszyscy posłowie Polski Razem konsekwentnie głosują w zgodzie z tymi przedwyborczymi ustaleniami. Natomiast w innych sprawach, które nie są objęte porozumieniem przedwyborczym, no z oczywistych względów nasze propozycje są analizowane każda z osobna przez PiS i odwrotnie propozycje PiS-u będą analizowane z osobna przez naszą partię. W przypadku dwukadencyjności jestem gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania pod warunkiem, że nie będzie ono działało wstecz.
W tym przypadku oznaczałoby na przykład czterokadencyjność albo sześciokadencyjność w przypadku niektórych samorządowców wybieranych od 2002 roku w bezpośrednich wyborach.
No, rekordzista, czyli znakomity, skądinąd prezydent Gliwicy Zygmunt Frankiewicz jest prezydentem 26 rok, ale to znaczy, że dobrze wywiązuje się z zadań, które powierzają mu mieszkańcy, skoro tyle razy te wybory wygrywał. Natomiast jest faktem, że w wielu miejscach w Polsce powstają takie lokalne układy i układziki i dlatego uważam, że ta dwukadencyjność, zwłaszcza gdyby kadencje były wydłużone do 5 lat, to jest rozwiązanie, które po pierwsze przewietrzy takie samorządy, gdzie się te układy zalęgły, a po drugie spowoduje docelowo bardzo pozytywną zmianę ogólnopolskiej polityki, bo tacy na przykład prezydenci, czy burmistrzowie, czy wójtowie, którzy mają za sobą 2 kadencje, będą potem szli do polityki ogólnopolskiej ze swoimi kompetencjami, bardzo tę politykę ogólnopolską wzmocnią.
Prawo i Sprawiedliwość nie obejdzie Polski Razem, szukając poparcia na przykład w klubie Kukiz 15?
Nie, tu nie tyle jest mowa o obchodzeniu, co skoro my, politycy Polski Razem, posłowie Polski Razem, nie chcemy mieć w tej sprawie wolną rękę, to w oczywisty sposób...
Bez was Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości.
To prawda. I w oczywisty sposób Prawo i Sprawiedliwość może w takich przypadkach szukać poparcia w klubach opozycyjnych. Rzeczywiście może się okazać, że tę dwukadencyjność działającą wstecz poprze Paweł Kukiz i jego posłowie.
Choć sam Jarosław Kaczyński między innymi w rozmowie na antenie Radia Kielce mówił, że tę sprawę prawdopodobnie rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. Zasadę działania prawa wstecz w tym kontekście.
Jarosław Kaczyński jest przekonany, że to jest rozwiązanie, które się da pogodzić z polską konstytucją. Ja jestem przekonany, że to jest rozwiązanie sprzeczne z polską konstytucją. Potrzebny jest arbiter, takim najwyższym arbitrem w sprawach konstytucji z oczywistych względów Trybunał.
Polska powinna poprzeć kandydaturę Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Rząd ma podjąć decyzję w tej sprawie w marcu, choć Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówi, nie jest to możliwe.
I pan prezes Kaczyński rzeczywiście jest zdecydowanie przeciwny takiemu rozwiązaniu. Jeżeli chodzi o rząd, nie ma ostatecznego stanowiska. Będziemy tę sprawę analizować jeszcze co najmniej przez najbliższych kilka tygodni. Musimy poczekać, czy będą jakieś inne poważne kandydatury. Na pewno decyzja będzie poprzedzona wszechstronną analizą.
Po szczycie w Malcie pojawiła się jedna kandydatura Donalda Tuska. Jest wiele takich sygnałów, choćby z Grupy Wyszehradzkiej, czy od kanclerz Angeli Merkel, wielu innych także państw, że to Donald Tusk powinien kontynuować swoją misję.
Mamy świadomość, że porozumienie, do którego doszło w Parlamencie Europejskim między frakcją chadecką a frakcją liberalną, zwiększa prawdopodobieństwo, że wiele krajów europejskich będzie chciało kontynuacji misji Donalda Tuska. Ale sprawa jest otwarta. Była o tym mowa także podczas niedawnej wizyty pani kanclerz Merkel i bynajmniej nie wyrażała w tych rozmowach jakiegoś jednoznacznego poparcia dla Donalda Tuska.
Dementował pan dzisiaj w polskich mediach informacje Financial Times o europejskim nakazie aresztowania, który ma być wystawiony co do osoby Donalda Tuska.
Na pewno takie słowa nie padły podczas rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Angelą Merkel.
Wie pan to od Jarosława Kaczyńskiego?
No, panie redaktorze, ja nie lubię ujawniać przebiegu prywatnych rozmów, ale proszę mi wierzyć, że wiem z pewnego źródła.
Jest pan dzisiaj w Kielcach z dobrymi wiadomościami dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 15 milionów złotych na budowę nowoczesnego centrum medialnego, Centrum Informacji Naukowej. Powiedział pan o potrzebie inwestowania w polską humanistykę. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przekonywano, że humanistyki mamy w naszym kraju zbyt wiele.
Być może mamy zbyt wielu absolwentów kierunków humanistycznych tam, gdzie one są prowadzone w sposób masowy. Natomiast na pewno potrzebujemy humanistyki na wysokim poziomie. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji w bardzo dobrze rozwijający się Uniwersytet Jana Kochanowskiego, poziom kształcenia, warunki kształcenia dla przyszłych absolwentów kierunków humanistycznych tutaj w Kielcach będą zdecydowanie lepsze.
Tego rodzaju inwestycji będzie więcej, bo oczekiwania czy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ale także Politechniki Świętokrzyskiej są spore.
Powiem otwarcie, w ten taki złoty okres na wielkie inwestycje budowlane na uczelniach minął w roku 2015, dlatego że skończyły się fundusze europejskie. Teraz możemy już opierać się tylko o fundusze krajowe i one są, jeżeli chodzi o infrastrukturę naukową, zdecydowanie mniejsze. Natomiast są dodatkowe możliwości, które pojawiałyby się na przykład, pojawią się na przykład w odniesieniu do uczelni, które będą się konsolidowały, łączyły. Uniwersytet Jana Kochanowskiego
dokonał taki krok z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.
Przyłączył do siebie PWSZ w Sandomierzu. Jestem zresztą bardzo wdzięczny panu rektorowi Semaniakowi za wzorcowe przeprowadzenie tej konsolidacji. Zresztą pani rektor z Sandomierza również. Natomiast pojawiają się też takie pomysły, oddolne pomysły, aby połączyć docelowo Uniwersytet z Politechniką Świętokrzyską. Gdyby do takiego połączenia doszło, to ministerstwo na pewno takiej nowej uczelni zapewni solidne wiano.
Ale to byłoby naciskanie przez ministerstwo na tego rodzaju działanie, czy czekanie na oddolną inicjatywę? Bo o tym łączeniu rozmawia się w Kielcach od kilkunastu lat. Jest bardzo duży opór środowiska współpracującego ze sobą na co dzień, ale jednak ceniącego swoją odrębność.
Na pewno nie będę naciskał na żadną uczelnię. Uważam, że autonomia uczelni i dojrzałość środowiska akademickiego są na tyle duże, że tego typu decyzje powinny być podejmowane oddolnie, ale właśnie dzięki obu panom rektorom Uniwersytet i Politechnika zacieśniają współpracę, a ja będę tylko kibicował temu i też oferował pewne zachęty finansowe. Jest 250 milionów złotych do wykorzystania dla uczelni, które się konsolidują, takich szans na sensowną, mądrą konsolidację jest w Polsce, ja wiem, 3-4, a więc widać, że chodzi już o naprawdę poważne kwoty i liczę na to, że jeszcze w tej kadencji być może w Kielcach powstanie duża uczelnia, która będzie mogła z powodzeniem konkurować z tymi silnymi ośrodkami akademickimi w Polsce.
Obiecał pan, obejmując resort, odbiurokratyzowanie polskiej nauki, polskiego środowiska akademickiego. Jak po roku sprawowania funkcji ocenia pan postęp w tym procesie?
Od października obowiązuje ustawa deregulacyjna, która zdecydowanie ogranicza liczbę przepisów i rozmaitych regulacji ustawowych. Natomiast też korzystając z okazji, chciałbym zaapelować do wszystkich rektorów, władz uczelni, nie tylko województwa świętokrzyskiego, żeby usuwali także pewne niepotrzebne bariery biurokratyczne, które powstają na skutek regulacji wewnętrznych. Zdarzyło mi się niedawno, że rozmawiałem z panią prorektor dużej polskiej uczelni. Okazało się, że ona w ogóle nie słyszała o tym, że jest ustawa deregulacyjna. To jest trochę proszenie się o kłopoty na własne życzenie, bo przepisy zostały poprawione, w ślad za tym musi iść nowa praktyka na uczelniach.
A co trzeba zrobić, żeby polska nauka była odnotowywalna, zauważalna na świecie? Bo jeśli patrzymy na rankingi uniwersyteckie, ranking szanghajski, polskie uniwersytety są bardzo daleko. Trudno także polskim naukowcom z perspektywy polskich uczelni, bo na Zachodzie dobrze sobie potrafią poradzić, zyskać znaczenie w światowej nauce.
Po pierwsze, potrzeba więcej pieniędzy na naukę. Nie na szkolnictwo wyższe, tylko na naukę. Pod tym względem jesteśmy około 40 miejsca na świecie, zdecydowanie za daleko. Po drugie, trzeba otworzyć polskie uczelnie na wykładowców i studentów, ale także wykładowców z zagranicy. Te dobre uczelnie zagraniczne to są prawie zawsze uczelnie o międzynarodowej kadrze wykładowców, kadrze naukowej. No i trzeba także powołać nowy typ uczelni, tak zwane uczelnie badawcze, czyli takie, które kształcą mniejszą liczbę studentów, natomiast koncentrują się w większym niż do tej pory stopniu na badaniach naukowych.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jarosław Gowin, wicepremier polskiego rządu, minister nauki i szkolnictwa wyższego, był Państwa i naszym gościem.
Dziękuję bardzo.